Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Potrzeba duchowości małżeństwa i rodziny. Już czas, abyśmy na tym etapie rozważań o życiu duchowym wiernych świeckich zajęli się specyfiką duchowości małżeństwa i rodziny. Ta bowiem forma realizacji przez nich swego chrześcijańskiego powołania do świętości jest fundamentalna, podejmowana niemal przez wszystkich z małymi wyjątkami. Właśnie powszechność drogi życia małżeńsko-rodzinnego przez wiernych świeckich sprawia, że nie dość jest ona dowartościowana, a niekiedy niezrozumiana. Ożenić się czy wyjść za mąż to wydaje się takie naturalne, oczywiste, powszechne. Nad czym się tu zastanawiać? To jest właśnie ta pułapka, która sprawia, że potem cierpią sami małżonkowie, ich dzieci, bliższa i dalsza rodzina, a w konsekwencji całe społeczeństwo ponosi wielkie szkody. Jest paradoksem, że do tego, aby zostać kapłanem i żyć w bezżeństwie, trzeba co najmniej 6 albo i więcej lat intensywnego przygotowania moralno-duchowego oraz rzetelnych studiów, a tymczasem do życia w bezpośredniej i codziennej relacji małżeńskiej z drugim człowiekiem, a nawet szerzej, w dość złożonym układzie relacji rodzinnych, to przygotowanie jest banalnie krótkie i powierzchowne, tak iż trudno powiedzieć, że ono w ogóle jest. Ktoś powie, że może faktycznie to przygotowanie bezpośrednie do ślubu, zwykle w postaci trwającego parę tygodni tak zwanego kursu przedmałżeńskiego, przedstawia wiele do życzenia. Ale przecież mamy przygotowanie dalsze, w postaci wychowania w rodzinie, które trwa przez co najmniej 20 lat od chwili urodzenia, kiedy młody człowiek na co dzień od swoich rodziców i najbliższych uczy się oraz poznaje, czym jest małżeństwo i rodzina. Istnieje także przygotowanie bliższe w formie wieloletniej katechezy szkolnej, w której wśród wielu zagadnień dotyczących wiary katolickiej nie brak przecież elementów dotyczących małżeństwa i rodziny. Tak, to wszystko prawda, tyle że czasem smutna prawda. Często bowiem błędy rodziców powielane są przez dzieci, które z rodzinnego domu nie zawsze wynoszą właściwe wzorce, a na temat jakości katechezy szkolnej, zwłaszcza zaangażowania w nią uczniów, można byłoby długo mówić. Ten problem zaniedbanej duchowości małżeńskiej i rodzinnej w duszpasterstwie dostrzega Kościół, szczególnie w ostatnich latach. Świadczą o tym nie tylko liczne wypowiedzi Soboru Watykańskiego II, ale także nauczanie papieży. Wymieńmy tylko najważniejsze ich dokumenty na ten temat. Święty Paweł VI, 25 lipca 1968 roku wydał encyklikę Humanae Vitae o świętości aktu małżeńskiego, poprzez który przekazywane jest życie. Święty Jan Paweł II, jedną z pierwszych adhortacji apostolskich pod tytułem Familiaris Consortio z 22 listopada 1981 roku, poświęcił tematyce rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Jest ona pokłosiem zwołanego przez niego synodu biskupów z całego świata, który odbywał się w Rzymie w dniach od 26 września do 25 października 1980 roku. Kilkanaście lat później, w 1994 roku, papież ogłosił Rok Rodziny i z tej okazji 2 lutego tegoż roku wydał list apostolski pod tytułem Gratissimam Sane. Oprócz niezliczonych przemówień podczas podróży apostolskich po całym świecie i przy okazji różnych spotkań w Watykanie w okresie od 5 września 1979, a więc od samego początku pontyfikatu, do 28 listopada 1984 roku papież Jan Paweł II wygłosił 129 kateches środowych pod wspólnym tytułem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Również jego następca, Benedykt XVI, często poruszał w swoich wystąpieniach kwestie związane z życiem małżeńskim i rodzinnym, choć nie wydał na ten temat osobnego dokumentu. Natomiast papież Franciszek w uroczystość świętego Józefa 13 marca 2016 roku ogłosił posynodalną adhortację apostolską o miłości w rodzinie Amoris Laetitia, która do dzisiaj wzbudza różne kontrowersje. Jest ona pokłosiem nadzwyczajnego synodu biskupów na temat wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji, który papież wzorem świętego Jana Pawła II zwołał do Rzymu w dniach od 5 do 19 października 2014 roku. 4 lata później, w dniach od 4 do 25 października 2018 roku, obecny papież ponownie zwołał 14 Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat małżeństwa i rodziny. Jak widać, materiał doktrynalny Kościoła na ten temat jest olbrzymi, wprost nie do ogarnięcia. Na jego podstawie powstały i wciąż rodzą się nowe, wnikliwe studia teologiczne. Na katolickich uczelniach w Polsce od kilkunastu lat tworzone są ośrodki nauk o rodzinie, które zyskały już swoją należną autonomię wśród wielości dyscyplin naukowych. To wszystko pokazuje, jak niezmiernie ważną sprawą dla życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i politycznego, a przede wszystkim religijnego, jest małżeństwo i rodzina. Słusznie mawiał nasz nowy błogosławiony prymas tysiąclecia, a za nim święty Jan Paweł II, że przyszłość Kościoła i ojczyzny idzie przez rodzinę. Od tego, jaka ona jest, na jakich wartościach jest zbudowana, jakimi celami się kieruje, faktycznie zależy los obecnych i przyszłych pokoleń. Dobrze wiedzą o tym budowniczowie nowego światowego ładu, którzy w imię jakichś obłąkańczych idei, pochodzących chyba od samego szatana, chcą urządzić świat po swojemu, wbrew naturze. Dlatego żarliwie wspierają wszelkie dążenia zmanipulowanych ludzi do tego, aby przedefiniować koncepcję małżeństwa i rodziny. Temu celowi służy pozbawiona racjonalnych podstaw ideologia gender, której, wbrew oczywistości, nadaje się rangę naukowości. W świecie nauki już teraz zaczyna ona odgrywać rolę intelektualnego terroryzmu. Przejawia się to na przykład w żądaniu niektórych renomowanych czasopism i wydawnictw, aby wszystkie publikacje zgłaszane do druku uwzględniały aspekty gender. Ktokolwiek próbowałby zakwestionować założenia tej chorej ideologii, musi liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami, łącznie z pozbawieniem stanowiska na wyższej uczelni. O ile kiedyś w dobie komunizmu prowadzono walkę z religią przeciwko Bogu, to teraz jest to walka z człowiekiem przeciwko naturze, przeciwko porządkowi, jaki ustanowił Stwórca. Coraz lepiej widać, że jest to przede wszystkim walka z małżeństwem i rodziną. To oznacza rozmontowanie samych podstaw cywilizacji euroatlantyckiej, a w konsekwencji jej sromotny upadek, jak to miało miejsce w przeszłości z innymi wspaniałymi cywilizacjami, które od środka trawił nowotwór rozwiązłości. Nakreślony kontekst, zapewne wszystkim dobrze znany, tym bardziej skłania do pochylenia się nad duchowością małżeństwa i rodziny. A ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się w naszym cyklu do tysięcznego odcinka i czas już byłoby go zamknąć, dlatego nie zamierzam poruszać tu wszystkich kwestii, jakie są przedmiotem familiologii, zwłaszcza teologii małżeństwa i rodziny. Chciałbym natomiast skupić się na najważniejszych zagadnieniach dotyczących życia duchowego małżonków i tych, którzy stanowią środowisko rodzinne. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że od jakości osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, męża i żony, ich dzieci, dziadków oraz innych członków rodziny, w dużym stopniu zależeć będą ich wzajemne relacje. Plastycznie wyraził to niemiecki pastor i pisarz Walter Trobisch, zmarły w 1979 roku, który wraz z żoną Ingrid przez swoje publikacje propagował piękno czystości małżeńskiej. Otóż w jednej z książek porównał małżeństwo do trójkąta. Wierzchołek tej figury geometrycznej symbolizuje Jezusa Chrystusa, a dwa pozostałe, męża i żonę. Jeżeli zgodnie z prawami geometrii punkty posuwają się po bokach trójkąta ku wierzchołkowi, wówczas są coraz bliżej siebie. I przeciwnie, im dalej od wierzchołka, tym dalej od siebie. To oznacza, że jeśli każde z małżonków umacnia swą więź z Chrystusem poprzez modlitwę, sakramenty, uczynki motywowane miłością, a więc żyją życiem duchowym, wówczas są coraz bardziej zjednoczeni ze sobą. Ta prawidłowość działa także w stronę przeciwną, o czym można wiele razy przekonać się, obserwując nasze najbliższe środowiska. Im dalej od Chrystusa, od wiary, od wymagań moralnych oraz duchowości, tym niestety coraz słabsze więzi uczuciowe pomiędzy małżonkami oraz pozostałymi członkami rodziny. Znajduje tu zastosowanie nauka Chrystusa z Ewangelii o budowaniu domu na mocnym fundamencie, jakim jest właśnie On sam. Dom, to znaczy małżeństwo i rodzina, zbudowane na piasku cielesnych przyjemności, zmiennych uczuć, zabiegania o materialną pomyślność, raczej nie przetrwa. Gdy przyjdzie wichura, ulewa i deszcz niepowodzeń w pracy zawodowej, choroba lub starość, czy inne przeciwności oraz trudy, jak chociażby urodzenie czy wychowanie niepełnosprawnego dziecka. Przez najbliższych kilkanaście odcinków zamykających nasz cykl, który trwa już 18 rok, będziemy więc zajmować się duchowością małżeństwa i rodziny, czerpiąc ze wskazanych wyżej dokumentów papieskich. Tej duchowości papież Franciszek poświęcił cały 9 rozdział swej adhortacji Amoris Laetitia. Pisze tam m.in., że na tę duchowość miłości rodzinnej składa się tysiące prawdziwych i konkretnych gestów. Bóg ma swoje mieszkanie w tej różnorodności darów i spotkań, sprawiających dojrzewanie jedności. To oddanie łączy wartości ludzkie i boskie, ponieważ jest pełne miłości Boga. Ostatecznie duchowość małżeńska jest duchowością więzi zamieszkałą przez Bożą miłość.